Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Księże profesorze, telefonuję, bo prezydent Bronisław Komorowski ogłosił decyzję w sprawie ustawy o in vitro. Mógł oczywiście podpisać ustawę, odmówić podpisania lub skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. On ją podpisał i skierował do Trybunału. Oczywiście to w sprawie niekonstytucyjności zapisów umożliwiających pobieranie komórek rozrodczych od osób, które nie są niezdolne do świadomego wyrażania zgody. Ja może, jeżeli mogę, odczytam stanowisko Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, bo trzy takie punkty, jeśli chodzi o leczenie bezpłodności. Nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra. Chciałbym to zrobić dlatego, że w tej debacie czy dyskusji od razu po podpisaniu przez prezydenta ustawy o in vitro mówi się o tym chociażby wykorzystaniu, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli daje medycyna nowe możliwości, to należy je wykorzystywać, bo przecież to będzie szczęście dla rodziców, którzy pragną mieć dziecko. Po pierwsze, prawo do życia i do integralności fizycznej każdej osoby ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Druga sprawa, jedność małżeństwa, pociągająca za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką, wyłącznie dzięki sobie. I trzecie, specyficznie ludzkie wartości płciowości, które wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami. I piszą księża biskupi, techniki przedstawiane jako pomoc do przekazywania życia, nie dlatego są odrzucane, że są sztuczne, jako takie świadczą o możliwości sztuki medycznej, jednak powinno się je oceniać pod kątem moralnym w odniesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do realizacji powołania Bożego w darze miłości i w darze życia. I co ksiądz profesor na to, bo prezydent, gdy podpisywał, gdy udzielał wywiadu, wypowiadał się, dlaczego tak, a nie inaczej, mówi, że nie jestem prezydentem ludzkich sumień. W jego ocenie żaden z polskich prezydentów nie powinien zachowywać się tak, by ktokolwiek miał wątpliwości, czy chce przez system prawny regulować funkcjonowanie państwa, czy ludzkich sumień. Postawa prezydenta, jego przekonania, jego decyzja.
Zacznę może zatem od tej ostatniej wypowiedzi pana prezydenta, oznacza ostatniej tutaj zacytowanej wypowiedzi pana prezydenta, nie jestem prezydentem ludzkich sumień. Pan prezydent, który podobno jest z wykształcenia historykiem, mówię podobno dlatego, że niezliczona jest wręcz ilość jego wpadek z zakresu elementarnej, podstawowej wiedzy historycznej, ale zapewne pan prezydent skojarzył, albo może profesor Nałęcz, który na pewno jest historykiem, co prawda nie tego okresu czasu, ale być może ktoś mu podpowiedział, że to zdanie jest bardzo zgrabne, bardzo udane, bo ono nawiązuje do słynnych słów króla Zygmunta Augusta, który powiedział, nie jestem królem waszych sumień. Ale Zygmunt August powiedział te słowa w kontekście bardzo konkretnym, bardzo mocnej dyktatury, będącej wyrażonej w zdaniu cuius regio, eius religio, czyli czyja władza, tego religia. Była to więc dyktatura dławiąca sumienia i Zygmunt August stawał w obronie ludzkich sumień. Natomiast to, co czyni pan prezydent tym swoim zdaniem w tym kontekście, jakim jest podpisywanie właśnie ustawy dotyczącej reprodukcji in vitro, jest próbą dławienia ludzkich sumień. Właśnie dławienia ludzkich sumień, które próbowały sprzeciwiać się tej nonszalanckiej wobec ludzkiego życia ustawie, argumentując ten sprzeciw prawdą dotyczącą tych wartości, które były podnoszone przez chociażby księży biskupów. Ten tekst, który ojciec redaktor cytował, on właściwie dotyczy trzech podstawowych spraw, mianowicie godności osoby ludzkiej, miłości małżeńskiej i płciowości. Warto zauważyć, że o czym żeśmy mówili tysiące razy, nie tylko na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, ale o czym była mowa także w innych przecież przekaźnikach komunikacji społecznej, tych, które wyzwalały się z okowów idiotycznej jakiejś i aroganckiej wobec rzeczywistości narracji. Wszędzie tam podkreślaliśmy, ustawa dotycząca in vitro jest ustawą reprodukcyjną, nieleczącą, a więc reprodukuje człowieka, traktuje człowieka jako przedmiot. Jest poniżeniem godności osoby ludzkiej. Ta ustawa nie ma nic wspólnego z miłością małżeńską, ponieważ miłość nie zakłada roszczenia. Miłość nie domaga się roszczenia. Miłość jest miłością otwartą na dar życia, a nie roszczącą sobie. Jeżeli tak byśmy traktowali miłość, no to przepraszam bardzo, nie chcę posunąć się może tutaj zbyt daleko, ale każdy niech ze słuchaczy niech zastanowi się nad tym, czym byłaby miłość, która byłaby roszczeniem posiadania drugiego człowieka, zawłaszczeniem sobie drugiego człowieka. Wreszcie to jest ustawa, która ignoruje ludzką płciowość, no bo właśnie ona przechodzi ponad ludzką płciowością i koncentruje się na reprodukcji in vitro. Dziecko staje się produktem, który każdy może sobie otrzymać. A więc taki produkt może otrzymać para małżeńska, może otrzymać para partnerska, może otrzymać para gejowska, może otrzymać właściwie każdy, kto tylko będzie miał odpowiednie środki finansowe, żeby odpowiednią chęć, żeby takie roszczenie zrealizować. To jest po prostu sytuacja, która dławi ludzkie sumienia, dławi ludzki rozsądek, dławi godność ludzkiego życia, dławi wreszcie pojęcie małżeństwa jako wspólnoty życia i miłości. I wobec tego wszystkiego pan prezydent wykazał zadziwiającą nonszalancję. Zadziwiającą nonszalancję, chociaż miał szansę, to trzeba bardzo mocno podkreślić, miał szansę bardzo wyjątkową, ponieważ miał bardzo wyraźne głosy Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącego tej konferencji, księdza arcybiskupa Gądeckiego. Miał wypowiedzi chociażby pana profesora Chazana. Jednym słowem miał wypowiedzi ludzi o nieskończenie wiele od siebie mądrzejszych i mądrzejszych od swoich doradców. Mógł raz w ciągu swojej kadencji posłuchać ludzi mądrych i mógł przynajmniej tę kadencję zakończyć jednym pozytywnym akcentem. Niestety tak się nie stało. To jest finał tej kadencji, która była kadencją wyjątkowo złą, wyjątkowo nieudaną i zostaje przypieczętowana podpisaniem ustawy tragicznej w konsekwencjach.
Księże profesorze, bo też pytanie, no każdy człowiek ma sumienie i prezydent, no też jeżeli mówi, nie jestem strażnikiem ludzkich sumień, ale powinien mieć własne sumienie i tym sumieniem jako właśnie głowa, jako prezydent pełniący obowiązki w państwie, bardzo konkretne, powinien chyba też tak się wyrażać, no bo kwestia konstytucyjności, można się tym zasłaniać, tak, żeby zawsze wszystko było zgodne z konstytucją. Tutaj też się wyrażał co do tej debaty, że była przykra, że mówi, że kwestie trudne trzeba regulować prawem, dążąc jednocześnie do tego, aby rozwiązać je tak, by, no nie wiem, na zasadzie jakiegoś porozumienia, kompromisu politycznego. Tak się nie stało, wzięły górę emocje, tak wspominał prezydent Komorowski.
Myślę, że tu są dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza kwestia to rozumienie sumienia. Sumienie, na które dzisiaj często się powołujemy, nie jest absolutną normą moralności. Gdyby tak było, musielibyśmy usprawiedliwiać zarówno Hitlera, Stalina, komunistów, zbrodniarzy nazistowskich. Wszyscy oni prawdopodobnie kierowali się w jakiejś mierze swoim sumieniem. Jeżeli właśnie oceniamy tych ludzi i ich czyny jako złe, to dlatego, że kierujemy się pewną obiektywną normą moralną. Jeżeli pan prezydent chciał się opowiedzieć właśnie za stroną moralną całego tego sporu, to powinien szukać argumentów natury obiektywnej, a więc związanych z prawem moralnym, związanych z godnością osoby ludzkiej. A ustawy in vitro ani z prawem moralnym, ani z godnością osoby ludzkiej nie da się po prostu pogodzić, ergo należy tę ustawę po prostu odrzucić, bo jest ona zła. To tak jakbyśmy, kierując się właśnie jakimiś ludzkimi, bliżej nieoznaczonymi sumieniami, na przykład zgadzali się na ustawę zezwalającą, na jakąś ustawę, przepraszam, powiedzmy janosikową, zezwalającą na rabunek bogatych w imię zaspokojenia potrzeb biednych. Powiedzmy, że odpowiada to jakiejś części ludzkich sumień. Albo godzimy się na ustawę zgodną z sumieniami taką, która na przykład, no przepraszam, nakazuje dyskryminować na przykład rudych albo piegowatych, dlatego że ci ludzie nam się po prostu nie podobają i to odpowiada naszym sumieniom. Jeżeli opowiadamy się za bliżej nieokreślonym pojęciem sumienia, no to wtedy po prostu wchodzimy w pułapkę relatywizmu i subiektywizmu moralnego, a to jest bardzo niebezpieczne.
Księże profesorze, bo dzisiaj też, no 22 lipca, wspominamy Marię Magdalenę, Ale też ktoś może powiedzieć, że to Narodowe Święto Odrodzenia Polski, tak, Polski Ludowej, 22 lipca, pamiątka rocznicy ogłoszenia manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. No, to też zostało ogłoszone. Wiemy, że PKWN był takim organem marionetkowym, tak, został powołany w Moskwie, zdominowany przez komunistów polskich i funkcjonował pod polityczną kontrolą Józefa Stalina. Więc można by to próbować też i zestawić, jaką postawę przyjmujemy. Czy ktoś nami steruje, a my mówimy, że to pod przykrywką konstytucyjności i tego, żeby był kompromis, pytanie z kim, kwestia różnic światopoglądowych, ideologicznych, szukanie rozwiązań prawnych, a nie kwestii, że to nie kwestie jakieś merytoryczne.
Nie wiem, czy pan prezydent był świadom zbieżności tych dat, ale faktycznie dla mnie nie jest to dziełem przypadku, że wpisuję tę ustawę w dacie związanej, w dniu związanym z tak kompromitującą historią w dziejach Polski współczesnej. Tak jak ojciec słusznie tutaj zauważa i sugeruje, że data PKWN-u jest właśnie datą odsłaniającą też dramat ludzkich sumień, ludzi, którzy w jaki sposób poszli właśnie za głosami swoich zmanipulowanych sumień, oddali się na służbę PRL-u, temu PRL-owi wiernie służyli. Raz jeszcze powtarzam, sumienie nie jest ostatecznym wyznacznikiem ludzkiej moralności. Sumienie ma być sądem rozumu praktycznego. Sumienie ma być sanktuarium spotkania człowieka z Bogiem, gdzie człowiek słyszy głos Boga, wsłuchuje się w ten głos, wsłuchuje się w jego właśnie prawo moralne. A dla ludzi niewierzących sumienie ma być głosem rozumu praktycznego, rozumu, który właśnie odczytuje na zasadzie prostych sylogizmów. Życie ludzkie należy chronić, a nie zabijać. W przypadku in vitro zabijamy kilka istnień ludzkich po to, żeby wyprodukować jedno istnienie ludzkie. Wniosek: nie wolno stosować tej zasady. To jest właśnie prosty sylogizm, który jest dostępny dla każdego człowieka racjonalnie myślącego. I tu chcę wrócić właśnie do tego drugiego elementu, który ojciec wspomniał, wytkniętego przez pana prezydenta, że wzięły górę w tym sporze, czy brały górę emocje. Tak, brały górę emocje właśnie po stronie Platformy Obskuranctwa, czyli Platformy Obywatelskiej tak zwanej, po stronie pana prezydenta, po stronie jego doradców. Tam właśnie brały górę emocje. Bo naprawdę nie można znaleźć żadnego logicznego, racjonalnego punktu zaczepienia ustawy o in vitro. Już sam jej tytuł, ustawa o leczeniu niepłodności, jest po prostu tytułem zakłamanym, tytułem nieprawdziwym, niezgodnym z rzeczywistością. Przecież w całej tej ustawie nie ma ani jednego wątku dotyczącego terapii, dotyczącego leczenia niepłodności. To jest ustawa o reprodukcji, o eugenice, o niszczeniu poczętego życia. I pod takim tytułem ta ustawa powinna być ogłaszana. A więc jeżeli wzięły emocje, to nie brały te emocje po stronie, to te emocje nie rozgrywały po stronie kościelnej, konserwatywnej, opozycyjnej w stosunku do tej ustawy. My, Kościół, prawica, staliśmy i stoimy na gruncie poszanowania rozumu ludzkiego. I to trzeba sobie jasno, bardzo wyraźnie powiedzieć. Ta ustawa jest nie tylko w sprzeczności z prawem Bożym, z prawem moralnym związanym z dekalogiem, związanym z wizją małżeństwa objawioną na kartach Pisma Świętego, ale to jest ustawa sprzeczna z rozumem. Kościół po raz kolejny pokazuje, że stoi na straży ludzkiego rozumu, prawdy o człowieku, a ci, którzy występują przeciw Kościołowi, są po prostu tą ciemną stroną ciemnogrodu, tą rzeczywiście stroną obskurancką, która w sposób zupełnie nonsensowny, arogancki w stosunku do rzeczywistości próbuje argumentować. Proszę zauważyć, jedyny argument, jaki pada z tamtej strony, to jest argument na wskroś emocjonalny. Ci ludzie chcą mieć dziecko i dlatego mają prawo do posiadania dziecka. No przecież tu nie ma najmniejszej...
No to też podkreślał prezydent, mówi, że no, przede wszystkim tak przeżywają to zarówno rodziny, które dzięki metodzie in vitro doczekały się dzieci, jak i te, które planują z tej metody skorzystać.
Ale to jest właśnie argument emocjonalny. Tu nie ma żadnej racjonalności, bo jeżeli powiemy, że rodzice mają prawo do posiadania dziecka, to zdanie ma jakikolwiek sens wtedy i tylko wtedy, kiedy powiemy, dziecko ma prawo do posiadania rodziców, a nie dziecko zostaje skazane na reproduktorów, na nie wiadomo zresztą bliżej nieoznaczoną liczbę rodziców biologicznych czy genetycznych. Prawda? Więc tutaj właśnie po tej stronie nie ma żadnego argumentu racjonalnego, żadnego, dosłownie żadnego. Natomiast poczynając właśnie od nazwy tej ustawy, przez próbę definiowania zarodka w tej ustawie, kończąc właśnie na przypisaniu tych możliwości reprodukcyjnych dowolnej grupie partnerów, no mamy do czynienia z jakąś ogromną eksplozją emocji, zupełnie irracjonalną. I tak jak to bywa rzeczywiście w przypadku emocji, one przesłaniają człowiekowi zdrowy rozsądek, one przesłaniają zdolność myślenia i sprawiają, że człowiek no po prostu traci tę zdolność, ulegając emocjom człowiek może się zagubić. Ta ustawa jest właśnie takim produktem zagubionym albo też produktem celowo gubiącym życie poszczególnych ludzi.
Co dalej? Bo księża arcybiskupi mówią, czy w komunikacie czytamy, że katolicy nie mogą stosować in vitro. Takie zdanie się pojawia zresztą w tej ocenie, gdy wyrażali się przed w ogóle debatą, po jednej debacie, jeżeli chodzi o Sejm, Senat. To zdanie jest bardzo jasne i klarowne.
Proszę ojca redaktora, ja myślę tak, że musimy sobie przypomnieć to, co my doskonale tutaj wiemy, że głos księży biskupów nie jest głosem biskupów polskich, nie jest głosem episkopatu polskiego, to jest głos Kościoła powszechnego. On zostaje skonkretyzowany w obliczu konkretnej sytuacji w Polsce, ale to jest przecież głos, który płynął z nauczania świętego Jana Pawła II, wyrażonego w encyklice Evangelium Vitae przede wszystkim, ale także w dokumentach Kongregacji Nauki Wiary opublikowanych za czasu pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Tu nie ma po prostu jakiejś alternatywy. Gdzieś tam słyszy się czasem takie głosy ignorantów, zupełnych ignorantów, ludzi, którzy gdzieś tam coś słyszą, słyszą, że coś bije, ale nie wiedzą w jakim kościele. Słyszą te uderzenia dzwonu, ale nie wiedzą w jakim kościele. I oni próbują twierdzić, że właśnie to jest głos tylko biskupów polskich, że papież mówi trochę inaczej, że jest bardziej spolegliwy. No nie, papież nie może być spolegliwy w stosunku do zabijania życia nienarodzonych. Żaden papież nie może być spolegliwy w stosunku do rozerwania jedności małżeńskiej. To jest sprawa tak bardzo fundamentalna. To nie jest dyskusja, to nie jest głos episkopatu o JOW-ach, o progach podatkowych. To nie jest głos episkopatu o ograniczeniach prędkości w obszarze zabudowanym. To jest głos episkopatu dotyczący spraw fundamentalnych, dotyczących życia ludzkiego, jedności małżeńskiej, aktu prokreacji, godności życia człowieka. To są fundamenty, na których zbudowane jest chrześcijaństwo, wraz z momentem wcielenia Jezusa Chrystusa, bo właśnie wraz z tym momentem te wszystkie elementy zostają tutaj wciągnięte, że tak powiem, na listę najważniejszych tematów chrześcijaństwa. I dlatego ktoś, kto odrzuca te tematy, no po prostu nie jest w Kościele. I to trzeba sobie jasno, bardzo jasno powiedzieć. Zarówno parlamentarzyści, senatorowie, politycy, którzy brali udział w tworzeniu tej ustawy, w jej podpisywaniu, nie są w sposób materialny w Kościele, dlatego że po prostu oni zaprzeczyli podstawowym prawdom życia chrześcijańskiego. Podobnie też pary małżeńskie, które zdecydowałyby się na ten zabieg, no niestety, ale trzeba powiedzieć, przy całym oczywiście tutaj zrozumieniu dramatu tych ludzi i przy całym współczuciu dla cierpienia, którym oni są dotknięci, ale trzeba powiedzieć bardzo mocno, to nie jest droga do pokonania tego cierpienia. Ja nawiasem mówiąc chcę bardzo mocno podkreślić, że warto spoglądać na problem niepłodności w kategoriach cierpienia. Patrzenie w kategoriach choroby, jak to się sugeruje, rodzi od razu taką nadzieję jakiejś terapii, jakiegoś skutecznego uzdrowienia. Niepłodność jest cierpieniem. To jest słowo o wiele bardziej ciążące, o wiele bardziej poważne, ale ono też pokazuje, że z cierpieniem trzeba starać się żyć tak, żeby nadać temu cierpieniu sens. Oczywiście są sytuacje, w których cierpienie możemy pokonać, ale są sytuacje, bardzo dramatyczne, będące wielkim wyzwaniem dla człowieka, kiedy to cierpienie można przyjąć i uczynić z niego wartość. Tak zresztą sugeruje to Kościół w instrukcji Donum Vitae, instrukcji Kongregacji Nauki Wiary. Powtarzam po raz kolejny być może, ale to jest dla mnie niezwykły tekst tej instrukcji, w którym kardynał Ratzinger zachęcał do tego, aby małżonkowie niepłodni stanęli ze swoją niepłodnością pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowego ojcostwa i duchowego macierzyństwa, który jest właśnie źródłem duchowej płodności. To jest oczywiście bardzo, można powiedzieć, teologiczne sformułowanie, ale każdy z nas, który doświadczył w życiu jakiegokolwiek cierpienia, czy choroby, czy śmierci kogoś bliskiego, czy jakiegokolwiek cierpienia związanego z krzywdą, z niesprawiedliwością, wie, jak wielką moc stanowi krzyż Chrystusa. I jestem głęboko przekonany, że ci ludzie, którzy są dotknięci cierpieniem niepłodności, z chwilą stanięcia pod krzyżem odnajdą w nim siłę, odnajdą moc, odnajdą sens swojego życia. Natomiast jeżeli będą próbowali pokonać to cierpienie w sposób no niegodziwy, jeżeli po prostu będą próbowali zamienić ten krzyż na stół czy na szale, na szkiełko Petriego, na którym dokonuje się zapłodnienie in vitro, to po prostu to będzie miało swoje ogromne konsekwencje, niestety bardzo tragiczne, o wiele bardziej tragiczne niż można sobie to wyobrazić. My dzisiaj często właśnie w obliczu chociażby teraz tych ostatnich dyskusji, znowu wracam do tej sfery emocjonalnej, były takie wypowiedzi właśnie tych ludzi wyprodukowanych drogą in vitro, ich rodziców. Były takie okładki w jednym z tygodników: nie mam bruzd, jestem normalnym dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Znowu proszę zauważyć, że to jest granie na pewnych ludzkich emocjach. No nie będziemy się tutaj licytować, możemy pokazywać właśnie zarówno zdjęcia tych dzieci, które urodziły się w sposób zdrowy, możemy pokazywać o wiele więcej, moglibyśmy pokazywać o wiele więcej bardzo tragicznych obrazów i tragicznych ilustracji tych, którzy urodzili się z różnymi wadami. Nie chodzi tutaj o tego typu licytacje, chodzi tutaj o powagę, o szacunek dla ludzkiego życia, dla wartości ludzkiego cierpienia. Pokonywanie cierpienia na skróty poprzez technologię, poprzez niszczenie godności i wartości ludzkiego życia naprawdę nie jest drogą ani godną człowieka, ani uszczęśliwiającą na dłuższą metę człowieka. Nie jest drogą godną człowieka i nie jest drogą uszczęśliwiającą człowieka.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za ten głos, za te wypowiedzi, za konkretny komentarz do tego, co zrobił dziś prezydent Komorowski, który podpisał ustawę o in vitro. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.